Cześć, tu Kasia.
Cześć, z tej strony Mateusz.
Dzisiaj porozmawiamy sobie o psychoterapii i o tym, jak wybrać swojego psychoterapeutę.
Zapraszamy Was serdecznie.
Słuchajcie podcastu, w głowie się pomieści.
Już się nagrywa? Raz, dwa, trzy, halo, halo.
Dobra, jeszcze raz.
Nie.
To było dobre.
Dobrze.
Jedziemy.
Profesor na jednym z moich zajęć ostatnio powiedział ciekawą rzecz dla mnie. I jestem ciekawa, co ty o tym sądzisz, pod takim względem, że siedzisz bardziej w tej pomocowej strefie. Takim jednym z głównych elementów tego, że psychologia działa, jest relacja z psychoterapeutą. Słyszałam już trochę wcześniej, na jakichś takich poprzednich zajęciach. I to mi też trochę potwierdza to, że w badaniach wychodzi, że każdy rodzaj z tych głównych nurtów działa i one działają mniej więcej tak samo i że każda jest skuteczna, nie? Że niezależnie od tego, czy mamy podejście psychodynamiczne, czy behawioralne, no to one generalnie działają. I też profesor mówił, że to też chodzi o taką po prostu chęć pomocy sobie. Że to jest taka rzecz, że no jeżeli ktoś faktycznie stwierdził, że tak, że chce sobie pomóc, chce, żeby mi było lepiej i robię kroki w kierunku tego, że na przykład się zapisuje na psychoterapię, że no to też się tak jakby przelewa na inne aspekty jego życia i że to jakby mu tak ogólnie pomaga, nie? Mhm. I jakby jak ty na przykład to widzisz w takim kontekście... No jak ty to widzisz?
Czyli rozumiem, że mówisz o dwóch kwestiach. Mhm. Pierwsza to jest otwartość na terapię i chęć zmiany samego siebie, a druga to jest wybór tego nurtu i pytanie, czy wszystkie nurty działają, te główne, o których wspomniałaś. Mhm. Jeżeli chodzi o mnie, to ja mam takie podejście, bazuję tutaj nie na badaniach, co prawda, choć również, najbardziej bazuję na doświadczeniu starszych kolegów i koleżanek. I tak jak z nimi rozmawiam, to oni pracując w różnych nurtach, to nie jest tak, że na przykład terapeuta poznawczo-behawioralny, jak się spotyka z osobą, która pracuje psychodynamicznie, oni się nie zgadzają. Oni jakby idą w wspólną stronę troszeczkę innymi drogami i gdzieś spotykają się na samym końcu w podobnym miejscu. Mają podobne cele. Jasne, że niektóre nurty terapeutyczne mogą lepiej się na przykład do czegoś, nie chcę powiedzieć nadawać, ale po prostu wybór ich będzie bardziej owocny może, tak to ujmę. I kiedyś jak rozmawiałem ze starszą koleżanką, to ona mi powiedziała, że na takiej konferencji, na której właśnie wszystkie te ważne głowy tych wszystkich nurtów się spotykały, to potem oni się tak kłócili, coś tam gadali, wszystko, na końcu dochodzili do jednej tej samej kwestii, która łączy te wszystkie nurty i która w ogóle tak przyświeca pomocy ludziom i psychoterapii. Jeszcze chciałem nawiązać do drugiej kwestii, czyli do tej otwartości na zmianę. Mhm. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny czynnik, ale niewystarczający.
No.
W sensie, że to jest bardzo ważne, żeby osoba, która idzie na jakąkolwiek terapię, jakąkolwiek, nawet uzależnień, czy taką psychoterapię indywidualną, czy psychoterapię grupową, to jest bardzo ważne, żeby ona była otwarta na zmianę, no bo jeżeli nie będzie, to nawet najlepszy psychoterapeuta ciężko będzie, żeby tą zmianę gdzieś spowodował, dał impuls do tej zmiany, jeżeli ta osoba nie chce. Ale w drugą stronę to odwróćmy i osoba, która ma ogromną chęć zmiany, może być jej ciężko, jeżeli na przykład trafi do słabego terapeuty, który na przykład, nie wiem, nie ma umiejętności albo jest niedostosowany do niej i to może wtedy być przeszkodą. Mhm. Także tak bym to nazwał. Ja mam takie zdanie, że jest to bardzo ważny czynnik, ale nie sama otwartość nie definiuje jeszcze, że to będzie, że to będzie zmiana już ogromna i wielka, nie?
A chciałbyś na przykład opowiedzieć o tym, czym się według Ciebie kierować w wyborze? Na przykład jakby ktoś chciał sobie znaleźć psychoterapeutę, to na przykład na co zwracać uwagę?
Może opowiem z autopsji, jak to było w moim przypadku. Kiedy ja szukałem psychoterapeuty dla siebie i też to było na początku studiów i też nie miałem jakoś tutaj dużej wiedzy na ten temat, gdzie szukać, zapytałem, po prostu napisałem maila do jednej z pani prowadzących na studiach, i zapytałem się jej, kogo po prostu poleca, czyli to była taka droga po prostu kontaktami i gdzieś widziałem w niej autorytet i miałem zaufanie, że poleci mi odpowiednią osobę i rzeczywiście poleciła mi, skorzystałem z jej polecenia i jestem u tej terapeutki do teraz i jestem bardzo zadowolony, że do niej trafiłem. Ale kolejny wyznacznik to jest, ja zawsze polecam osobom sprawdzać, czy na przykład ktoś ukończył szkołę, która jest certyfikowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Bo dla mnie to jest informacja, że to nie jest jakaś szkoła XYZ, tylko ona już musi spełniać jakieś ramy, musi spełniać jakieś wymogi. Dodatkowo, że ta osoba przeszła jakąś superwizję albo pracuje inaczej. To, że jest w PTP, to nie znaczy, że podlega superwizji. Ona dodatkowo może podlegać, napisać na przykład, że swoją pracę superwizuje. To też warto na to zwrócić uwagę. No i oczywiście warto na pewno zainteresować się w samych nurtach psychologicznych, który na przykład bardziej by nam pasował, z czym my się lepiej czujemy, z czym gorzej, albo po prostu pójść na spotkanie konsultacyjne, na takie pierwsze spotkanie, zobaczyć, czy nie tylko forma pracy, bo ciężko przez 50 minut, czyli tyle, ile zazwyczaj sesja trwa, ciężko jest powiedzieć, czy system pracy nam pasuje, czy nie, ale na przykład możemy powiedzieć o tym, czy dana osoba nam pasuje, czy na przykład głos, wygląd, różne emocje może to powodować, nie? Jeżeli na przykład nasza terapeutka kojarzy nam się z naszą mamą, która nas krzyczała w dzieciństwie, no to raczej nie będzie to najlepszy wybór i lepiej będzie skierować się do kogoś innego. Także wydaje mi się, że na to warto zwracać uwagę. A ty, Kasiu, wiem, że również podejmowałaś się wyboru terapeutki i terapeuty. Mogłabyś powiedzieć, czym się kierowałaś? Kierowałaś mniej więcej?
Tak, powiem. Najpierw pozwolę sobie podsumować to, co powiedziałeś, żeby tak dla słuchaczy było to w jednym miejscu w kupie. I też jak najbardziej się pod tym podpisuję, że przede wszystkim sprawdzić wykształcenie i czy odbył dany psychoterapeuta, psychoterapeutka szkołę psychoterapii, która jest certyfikowana. I sprawdzić, czy poddaje swoją pracę superwizji i czy odpowiada nam tryb pracy i takie usposobienie jako człowiek generalnie. Ja podobny tryb w szukaniu przeszłam. Przede wszystkim ja szukałam w okolicy, bo chciałam, żeby to była osoba, która ma gabinet blisko mnie, więc to było pierwsze kryterium. Z tego wyselekcjonowałam na podstawie tego, co wiem o różnych nurtach, którym moim zdaniem może mi gdzieś tam odpowiadać. Jeżeli nie macie takiej wiedzy, to po prostu sprawdzicie to w praniu, że tak powiem. W doświadczeniu zobaczycie, jak dany tryb pracy Wam pasuje. Ale no, tak jak mówiłeś sam, warto może poczytać, może się trochę mniej więcej zorientować, co, z czym może się ideologicznie zgadzamy, więc ja w tę stronę szłam. Dalej, no przeczytałam właśnie opis na stronie internetowej, jak dana osoba pracuje, co sama o sobie pisze, z czym mówi, że w czym się specjalizuje, no i po tym też wybierałam po prostu osobę, która mniej więcej te kryteria spełnia.
Wiem też, że jest nurt integracyjny, który niejako łączy w sobie różne narzędzia, tak ogólnie mówiąc i upraszczając. I to też może być dobra opcja dla osób, które nie są zdecydowane na przykład na żadny nurt. Ja pracuję właśnie z terapeutką, która pracuje w nurcie integracyjnym i bardzo sobie chwalę, także to też jest jakaś opcja.
Tak cię osobiście chciałam zapytać, bo ty pracujesz z terapeutką. A tak. Na przykład czy to był taki czynnik, który brałeś pod uwagę? Czy to ma być terapeuta, czy terapeutka? Czy w ogóle jakby nie zastanawiałeś się nad tym?
Zastanawiałem się nad tym i jak najbardziej. To był bardzo ważny czynnik. Powiem Ci szczerze, że mogę tylko zastanawiać się, co było rzeczywistym powodem, że wiedziałem, że nie chcę iść do terapeuty, a chcę iść do terapeutki. I szczerze nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak. To się po prostu, ja mogę powiedzieć, to się po prostu czuję. W sensie ja wiedziałem, że chcę iść do pani. A jak przyszedłem do tej konkretnej pani psycholog, to ja po prostu wiedziałem, że świetnie mi pasuje i że wiem, że będę chciał pracować po prostu z nią. Mhm. Także tak, zastanawiałem się. Ty rozumiem, no, tak patrzę tak. Na ciebie,
nie,
Kasiu.
Nie, tak, bo ja też to była myśl, którą naprawdę długo przeżywałam, bo tak właśnie z tych moich rozeznań rynku. Zostały mi dwie osoby i właśnie jedną był mężczyzna, a drugim była kobieta. I oboje spełniali wszystkie te założenia, o których wcześniej powiedziałam. ale na stronie mężczyzny, psychoterapeuty, przeczytałam, że on współpracował wcześniej z żołnierzami w wojsku. No i miałam taką wewnętrzną, tak się trochę zdyskwalifikowałam w jego oczach, bo pomyślałam sobie, Jezu, pracuję z żołnierzami z PTSD, a przyjdzie do niego jakaś po prostu głupia dwudziestolatka i będzie marudzić, że jest nieszczęśliwa w życiu i że po prostu ma lęki i że na pewno nie pójdę do takiej osoby i że nie ma opcji, na pewno sobie pomyśli, że jestem głupia i w ogóle co ja mam za problemy i że sobie wymyślam. Więc tak mocno naprojektowałam na niego jakieś takie reakcje na mnie i wybrałam właśnie kobietę, więc tutaj też można, pewnie to też byłby temat taki do pracy z tym, nie?
Jakbym do jednak się, i
tak, się jednak jakbym się zdecydowała na współpracę z psychoterapeutą, to na pewno byłby temat, który byśmy jakoś tam ugryźli, ale jednak zdecydowałam się właśnie na współpracę z kobietą.
W ogóle temat płci i wyboru terapeuty jest bardzo ciekawy, ponieważ wyobrażam sobie taką sytuację, w której na przykład kobieta po ciężkich doświadczeniach gdzieś z przemocą, bądź też przemocą seksualną na przykład, chce wybrać terapeutkę kobietę no, z wiadomych przyczyn. I też znam takie przypadki, że faktycznie tak było w interwencji kryzysowej właśnie. Ale pani, które decydowały się gdzieś porozmawiać z mężczyzną, też troszeczkę fajnie się tego wyciągało, to był duży zasób tego terapeuty, tego interwenta, że gdzieś łamał ten schemat, bo przychodzi kobieta, która gdzieś po swoich doświadczeniach uważa, że może mężczyźni, tak strzelam, nie, że ma takie wyobrażenia, że są źli, że krzywdzą, że są nieczuli, że są niesłuchający i ekspansywni. A przychodzi i rozmawia z totalnym zaprzeczeniem tego schematu. Także to też może być czasami, to może być zasób. Także wybór, na pewno jest to indywidualne i ważne jest, żeby słuchać siebie, pomyśleć nad tym, zastanowić się, co mi najbardziej odpowiada, a jak spotkacie już tego terapeutę, no to po prostu chyba będziecie wiedzieli, że Wam pasuje i że to jest to. I że chcecie po prostu z nim podjąć współpracę.
Tak, no też takim częstym motywem w ogóle który widzę i który też widziałam u siebie, jest to, to o czym trochę mówiłam, o tym takim projektowaniu na psychoterapeutę, no trochę od tego jest, ale żeby takie myśli, jakie nam się pojawiają, żeby konsultować po prostu z terapeutą. Jeżeli nam nie pasuje to, jak pracuje, no to wiadomo, zawsze możemy zmienić osobę, z którą współpracujemy, ale z mojego doświadczenia u mnie było bardzo pomocne po prostu dzielenie się różnymi myślami, jak ja reaguję na przykład na to, co moja psychoterapeutka mówiła, czy może jakie myśli mi się pojawiają względem niej, że na przykład myślę sobie, że może uważa ten mój problem za głupi, albo nie wiem, powiedziała coś w jakiś sposób i ja to odebrałam tak, żeby nie zostawać z takimi myślami samemu, tylko żeby jednak je konsultować, bo to też jest przestrzeń do pracy, nie? Ja często widzę na przykład, nie wiem, w internecie, jak ludzie się dzielą swoimi doświadczeniami i oczywiście zdarzają się źli terapeuci, psychoterapeuci. I jasne, jeżeli uważacie, że osoba jest po prostu niekompetentna, no to ją zmieńcie, ale też widzę takie, że na przykład narzekają, że moja terapeutka powiedziała coś w takim tonie. Jakby warto to przegadać z terapeutą, żeby skonfrontować te myśli, zobaczyć, czy tam jest pole do pracy, nie? Czy to jest faktycznie kwestia tego, że no może tak być, że ktoś jest niekompetentny, chcemy go zmienić, ale może tam jest jakieś takie pole do przepracowania czegoś.
Wydaje mi się, że bardzo ważną kwestię poruszyłaś i rzeczywiście, że to jest taka surówka do pracy. Mhm. Te wszystkie interakcje, które zachodzą w gabinecie, są bardzo istotne. To też jest praca na relacji, czyli właśnie terapeuta w odbiorze tej osoby, która przychodzi, wszystkiego, gestów, tego co mówi, jak się zachowuje, może wyciągnąć wiele informacji, które mogą być później przydatne do przepracowywania, tak jak powiedziałaś. Także zgadzam się z Tobą w 100%. Warto jest być w 100% szczerym. Trzeba też tutaj zaznaczyć, że terapeutów obowiązuje tajemnica zawodowa, także wszystko, co potencjalnie powiemy w gabinecie, zostaje w gabinecie, chyba że zagraża to zdrowiu, życiu tej osoby bądź innej osoby. Bardzo ważne, żeby być szczerym i otwarcie mówić o swoich problemach. Choć czasami wyobrażam sobie, że nie jest to łatwe, że ciężko jest się tak przymóc przed tym, bo jednak przychodzimy do osoby, która jest dla nas obca, której nie znamy, a musimy, znaczy musimy, chcemy, tak wyobrażam sobie, że chcemy jej zawierzyć i powierzyć jej te nasze wszystkie problemy i zagwozdki i... Co może tak się, takie pytanie mi się nasuwa, co można zrobić, żeby przełamać ten lęk?
No to jest trudny temat. Ja się skupiałam na celu, jaki mam. Na początku terapii ustalałam z moją terapeutką cel, jaki mamy. Takie cele, no kilka tam tego było, jakby takie, wiecie, na przykład skąd będę wiedziała, że już czas skończyć terapię. Do czego dążymy w tej terapii. Więc ja się skupiałam na
tym. A tylko
tym.
Zapytam, w jakim nurcie, bo to też jest ważne w kontekście długości terapii. Gestalt.
Tak, ja byłam w nurcie gestalt i właśnie ustalałam, do czego dążymy z moją terapeutką i jak miałam takie właśnie momenty, w których no na przykład, nie wiem, bałam się coś powiedzieć, albo się wstydziłam, albo stwierdziłam, że no nie chcę tym po prostu męczyć mojej psychoterapeutki i na pewno sobie pomyśli, że to jest głupie, no to myślałam o tym celu, do którego dążymy i że to jest pewien krok no, na tej drodze, nie? Że bez tego, jeżeli nie skonfrontuję tych myśli, jeżeli nie skonfrontuję tych doświadczeń, tych emocji, no to nie ma innej drogi do tego celu, nie?
Okej. Ja sobie też pomyślałem o takim zwykłym spróbowaniu. W sensie troszeczkę tak zrobiłem takiego eksperymentu. Mam lęki w głowie, że nie chcę o czymś mówić, ale powiem i zobaczę reakcję.
Tak.
Może w tą stronę też, nie?
Tak, zdecydowanie. No. To też, do tego też mnie właśnie zachęcała.
Do takiego eksperymentowania. Choć jak ktoś ma duży lęk, to może ciężko jest w ogóle podjąć tą próbę zrobienia. Pomyślałem sobie jeszcze o nabywaniu wiedzy. O nabywaniu wiedzy na temat terapii w ogóle. Ale to też się łączy z tym, co powiedziałaś o tym celu, nie? Że dlaczego to robimy.
Tak, no.
I też właśnie może wiedzę na temat w ogóle pracy psychoterapeutów. Czyli właśnie o tym, że jest kontrakt, że ta osoba, że obowiązuje ją tajemnica zawodowa. To może być pomocne na pewno w obniżaniu tego lęku.
Jedną z takich rzeczy, które prawdopodobnie zdarzą się na jednym z pierwszych spotkań z psychoterapeutą, będzie podpisanie kontraktu i ustalenie zasad współpracy. I to też jest taki istotny moment, bo wtedy ustalacie takie techniczne sprawy waszej współpracy, nie? Które mogą być istotne. Na przykład ja ustalałam, co w przypadku, gdy odwołam sesję, albo jak ta sesja się nie odbędzie, co wtedy, jak wygląda płatność.
Wspomniałaś podpisanie kontraktu. Czy ty go fizycznie podpisałaś?
Nie.
Okej, to był taki kontrakt mówiony.
Tak.
Wyobrażam sobie, że nie wiem, czy tak ktoś funkcjonuje. Może tak, że właśnie podpisuje się fizycznie kartkę z kontraktem. Ja spotykałem się z takim ustalaniem słownym.
Tak, słowne to było. No,
że to nawet jest czasami wplecione tak bardzo naturalnie, nie? Że po prostu mówi się o tych warunkach terapii, właśnie tak jak wspomniałaś, o tym settingu tak zwanym. Czy na przykład również może być w ramach kontraktu ustalane kontaktowanie się z terapeutą, czy na przykład dzwonimy, czy piszemy SMS-a, czy maila, kiedy jest właśnie płatność za sesję, jak najbardziej.
Ile wcześniej na przykład można odwołać sesję i jak to wygląda?
I jak to wyglądało u Ciebie?
U mnie to wyglądało tak, że tydzień przed mogłam odwołać sesję albo ją przenieść na inny dzień. Czyli nie mogłam jakby dzień przed powiedzieć, że jutro mnie nie będzie i tyle, bym jakby nadal obowiązywała mnie płatność za tą sesję, gdybym ją odwołała tak z dnia na dzień. Mogłam ją przełożyć, na przykład jeżeli się rozchorowałam, no to mogłam ją przełożyć na inny dzień, ale to było takie zabezpieczenie, które ja całkowicie rozumiem dla płynności finansowej po prostu dla mojej psychoterapeutki, nie? Także to też wydaje mi się, że ważne, żeby jeżeli będziecie mieć taki kontrakt, to żeby on był dla Was jasny, z czego wynikają te podpunkty, nie? Że to nie jest tylko takie...
Dopytywać o niego, tak, rozmawiać o nim, jak najbardziej, bo...
Czy wydaje mi się, że to też może być takie, no taka motywacja, nie? Bo ja miałam takie dni, że sobie myślę, kurde, nie mam o czym rozmawiać, czuję się źle, nie chce mi się w sumie rozmawiać o tym, no ale idę, bo po pierwsze i tak bym musiała za to zapłacić, nie mogę sobie z dupy odwołać sesji i to jak już pójdę, no to się poczuję lepiej, nie? Jak już byłam i już przegadałam, że po prostu nie chce mi się gadać i nie mam o czym i po prostu nic nie wiem, no to już się poczułam lepiej, nie? I gdyby to było tak łatwe, jak tylko sorry, nie przychodzę, nara, no to pewnie kilka spotkań by wypadło i nie byłoby tego miejsca na konfrontację tego, nie? Dlaczego na przykład się źle czuję, albo dlaczego łatwiej mi jest odwołać, a nie pogadać o tym, nie?
No bo w ogóle kontrakt to jest taka forma ochrony terapeuty i klienta, bądź pacjenta.
Jak na przykład wygląda jak wygląda droga do znalezienia na przykład terapeuty właśnie na NFZ? Jakby czy ty masz o tym wiedzę, jak to wygląda, że na przykład chcę rozpocząć psychoterapię, nie stać mnie na psychoterapię, jak wyglądałoby dostanie się na NFZ na psychoterapię?
Jasne. Mogę powiedzieć z autopsji, bo również szukałem terapeuty na NFZ i przechodziłem tą drogę do znalezienia się na konsultacji. Ja w końcu nie skorzystałem z pełnej psychoterapii, ale byłem na paru konsultacjach na NFZ. I również mogę powiedzieć, jak kierujemy w naszym ośrodku interwencji kryzysowej klientów, którzy dzwonią właśnie z takim pytaniem. Jeżeli chodziło o moją historię, to ja po prostu wygooglowałem. Po prostu napisałem terapia NFZ, w moim przypadku było to Trójmiasto, Gdańsk. I są takie placówki, do których można się zgłosić, dzwoni się na infolinię i po prostu ustawia się w kolejkę. Kolejki są bardzo różne, ale myślę, że u nas w Gdańsku to na ten moment, żeby wcześniej niż rok, to chyba ciężko, żeby taką długoterminową psychoterapię uzyskać. U mnie to jeszcze się wiązało z wcześniejszą wizytą u lekarza psychiatry, była taka konsultacja. To już wydaje mi się, że to już związane stricte z tym miejscem, w którym byłem. A jeżeli chodzi o nasz ośrodek interwencji kryzysowej, to podobnie. Po prostu mamy listę, wykaz miejsc, w których kierujemy wedle rejonizacji naszych klientów i droga wygląda podobnie. Po prostu należy ustawić się w kolejkę i czekać na tą terapię. Są różne miejsca, które po prostu mają terapię refundowaną NFZ i świadczą takie świadczenia. I też chciałem nawiązać właśnie do tego czekania na tą psychoterapię, bo wiadomo, fajnie jest być tak ustawionym, powiedzmy to, że idziemy prywatnie do psychoterapeuty, jak wiadomo, to jest duży koszt i nie każdego na to stać. I zastanawiam się od razu, jak można, albo co można zrobić, albo jak sobie radzić z tym czekaniem na tą terapię. Wyobraźmy sobie, że mamy dużą potrzebę, żeby na taką terapię pójść. Nagle dostajemy informację, że to jest rok czekania i że nic się z tym nie da zrobić, no bo jest masa ludzi, którzy czekają na to miejsce. I teraz od razu w głowie mi się pokazuje, jaka forma problemu to jest. Bo jeżeli mówimy o kryzysie, no to są inne miejsca, do których możemy się zgłosić.
Czyli na przykład ośrodek interwencji
kryzysowej. Na przykład
kryzysowej.
Interwencja kryzysowa, dokładnie. Powinno być w każdej gminie taka placówka, która zajmuje się pomocą osobom w kryzysie. Wyobrażam sobie, że też inaczej na przykład funkcjonuje terapia uzależnień, nie? Że to jest zupełnie inna działka. Mówimy tutaj, w tym przypadku, o którym ja opowiadałem, to chodzi o taką długoterminową pomoc psychologiczną, mam na myśli na przykład 2 lata i dłużej, nie? Że o taką terapię chodzi. No i to mierzenie się z tym czekaniem jest ciężkie, kurczę, no bo nawet jak ja z własnego doświadczenia czekałem sobie, myślę, spróbuję na NFZ, że rzeczywiście z tymi pieniążkami gorzej, spróbuję na NFZ. I powiem szczerze, że na przykład u mnie to tak działało, że miałem, nazwijmy to, gorszy okres, w którym miałem poczucie, że chcę psychoterapii, chcę pracować. U mnie to była kwestia czekania na konsultację, nie na psychoterapię, tylko w ogóle na konsultację, żeby zakwalifikować się na psychoterapię, to chyba były 3 miesiące, nie? I ja już po tych 3 miesiącach na przykład miałem takie, kurczę, już mi lepiej, nie? W sensie, no poważnie, bo wiadomo, że to się zmienia, nie? Miałem tą chęć pracy, ale już miałem takie mech. To wyobrażam sobie, że po roku... I teraz pytanie, czy ja naprawdę tej pomocy tak bardzo potrzebowałem, nie? Osoba może, która tak bardzo chce na tą psychoterapię się dostać i ma motywację, żeby pracować, no to nawet po roku będzie miała dalej tą motywację, także może po prostu do mnie to nie było skierowane w tym konkretnym momencie. Takie mam odczucia, tak na gorąco, nie?
Dobra, czyli tak chciałabym to tak podsumować.
Jasne.
Jeżeli ktoś czuje, że potrzebuje albo psychoterapii, albo konsultacji psychologicznych, to ma różne drogi i jeżeli to jest sytuacja kryzysowa, to w każdej gminie powinien być ośrodek interwencji kryzysowej i oni tam też mają możliwość skierowania do dalszej psychoterapii.
tam są osoby, które po prostu pokierują, jeżeli osoba na przykład jest w kryzysie, to będzie rzeczywiście klient tego konkretnego ośrodka, bądź na pewno zostanie udzielona informacja, gdzie może się zgłosić dalej, gdzie będzie to miejsce docelowe, gdzie uzyska pomoc.
Nie? Okay.
Nie wiem, czy wszystkie linie są otwarte 24 godziny na dobę. Nasza jest. Nie wiem, jak to jest w innych ośrodkach. Ale no na pewno nie zostanie, ktoś zgłaszający się po pomoc nie zostanie bez tej informacji, gdzie może się zgłosić docelowo. Także to jest na pewno jakieś wyjście. Też myślę sobie o młodszych słuchaczach, gdzieś może chodzących do szkoły, do liceum. Zawsze takim wyjściem jest na przykład zwrócenie się do psychologa szkolnego. To też jest na pewno osoba, która może nam pomóc w pokierowaniu nas gdzieś do tego docelowego miejsca, bo to też często kierunek, który będziemy obierać w szukaniu pomocy, jest warunkowany tym, z jakimi problemami się zmagamy. Czyli tutaj potrzebne jest gdzieś rozeznanie i nie wiem, w różnych przypadkach diagnoza, co się dzieje, żeby móc dobrej pomocy udzielić. Także wydaje mi się, że to poszukiwanie wiedzy na temat tego, czego chcemy, też jest ważne. I to są właśnie miejsca, w które można się zwrócić, jak najbardziej. Ośrodki interwencji kryzysowej, psycholog szkolny, często nawet może to być również wychowawca nawet w szkole. Wydaje mi się, że te osoby powinny mieć taką wiedzę, żeby pokierować nas do jakiegoś miejsca. Oprócz tego oczywiście jest stary dobry wujek internet, w którym również możemy znajdować wiele, wiele informacji na ten temat. Inną kwestią jest weryfikacja tych informacji. To też możemy zawrócić do tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli jak szukać dobrego psychoterapeuty, ale na pewno jest to skarbnica wiedzy na ten temat. Nie bójcie się szukać pomocy, nie jesteście sami. Są miejsca, w których na pewno taką pomoc otrzymacie. Cóż, z naszej strony dziękujemy bardzo serdecznie za spędzony z nami czas i do usłyszenia w następnym odcinku. Mówili dla Was
Kasia
i Mateusz.
Do usłyszenia.